Podstawą życia duchowego jest wiara, nadzieja, miłość. Cnoty teologalne. Mamy w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 7 przypowieść o człowieku, który słucha Słowa Bożego i wypełnia je. I Jezus, komentując to, mówi, że taki człowiek, który słucha Słowa Bożego i wypełnia je, jest podobny do kogoś, kto wybudował dom na skalę. Przyszedł wicher, deszcze, powodzie, dom stał. Natomiast ktoś, kto słucha, nie wypełnia, jest jak człowiek budujący dom na piasku, który przy pierwszym podmuchu czy przy pierwszej powodzi ulegnie rozpadowi. Kiedyś miałem taką okazję, to był 90. bodaj pierwszy rok, byłem w Hiszpanii dłuższy czas i miałem okazję odwiedzić rodzinny dom świętego Franciszka Xaverego w miasteczku Javier. My mówimy po polsku Xavery, po hiszpańsku Javier. To jest taki niewielki zamek, może jak połowa tego budynku. Co mnie uderzyło? Dwie rzeczy mnie uderzyły w tym domu. Mianowicie główna komnata, mniej więcej takiej może wielkości, może trochę mniejsza jak ta sala, miała podłogę nierówną, taką lekko skośną i lekko pofałdowaną. Dlaczego? Bo była to lita skała, w którą był wkuty niejako ten zamek. Dom na skalę. Rzeczywiście dosłownie dom na skalę. Stąd właśnie ta nierówna podłoga. I druga rzecz, która mnie uderzyła w tym zamku, zameczku właściwie, dom rodzinny właśnie świętego Franciszka Xaverego, to to, że przy jedynym wejściu, które prowadziło do wnętrza, była kaplica z Najświętszym Sakramentem, także teraz, kiedy już jest to tylko obiekt o charakterze muzealnym, kaplica bez drzwi z Najświętszym Sakramentem, otwarta. Czyli każdy, kto wchodził lub wychodził, musiał przejść przed Najświętszym Sakramentem, jak przed kaplicą. Więc nic dziwnego, że ten dom był domem świętych. Nie tylko wielkiego jezuity, pierwszego misjonarza jezuickiego, świętego Franciszka Xaverego, patrona apostoła Indii, ale innych świętych z tej rodziny. Mówię o tym dlatego, że nasze życie duchowe, nasze życie chrześcijańskie powinno być takim domem na skalę, mocno osadzonym. Można to życie duchowe porównać do stołu trójnożnego. Na trzech nogach stoi. Jeżeli któraś z tych nóg jest krótka, ten dom, ten stolik się kołysze, jest krzywy, jest nieużyteczny. I właśnie takim stolikiem trójnożnym jest nasze życie duchowe oparte na cnotach wiary, nadziei i miłości. To są takie trzy nogi, na których stoi ta budowla, czy ta konstrukcja życia duchowego. Cnoty teologalne mówimy, wiara, nadzieja, miłość. Co to znaczy cnota? Cnota to słowo trochę niepopularne, ośmieszane, zupełnie niesłusznie. Cnota jest ozdobą człowieka. To jest coś, co świadczy o szlachetności człowieka. Otóż cnota to sprawność, czyli stałość działania, stałość postępowania, mająca na celu osiągnięcie dobra moralnego. Człowiek cnotliwy to taki, który zawsze działa w sposób godny, zawsze w sposób dobry. Nie tak, że jeśli jest właśnie cnota prawdomówności, to zawsze ten człowiek mówi prawdę, a nie tak, że jak się pomyli, to powie prawdę. Bo tak czasem bywa. Czy na przykład cnota wierności, czy jego stałym działaniem, pewnym nawykiem, pewnym sposobem bycia, jest właśnie trzymanie się określonych wartości. My mówimy tutaj o cnocie teologalnej, to znaczy cnocie, która nas bezpośrednio wiąże z Bogiem. To są takie trzy kanały, trzy takie, można powiedzieć, potężne liny, które nas zakotwiczają w Bogu samym. Wiara, nadzieja, miłość. I są to usprawnienia naszej osobowości, naszej psychiki, jakie otrzymaliśmy na chrzcie świętym. To są usprawnienia, sprawności, które zostały nam dane. Stąd mówimy, że to są cnoty wlane, bo są też cnoty nabyte, pewne sprawności, które wyrabiamy, tak jak sportowiec, czy tak jak młody człowiek, dziecko zaczyna uczyć się grać na instrumencie od maleńkiego, robi to z dużym wysiłkiem, regularnie ćwiczy, nabiera sprawności do tego stopnia, że zagranie nie sprawia nie tylko kłopotu, ale staje się przyjemnością, staje się nawykiem. To jest tak samo z wieloma innymi rzeczami. Można się nauczyć na przykład pięknego chodzenia z wyprostowanym, głowa do góry, albo można tak po prostu zaniedbać się i chodzić, człapać tak jak kaczka. Więc tak samo jest i z cnotami. Można się pewnych cnót, pewnych cech nauczyć, wyrobić je w sobie, to są tak zwane cnoty nabyte, albo też otrzymujemy te sprawności od Boga i to są cnoty wlane. Te cnoty wlane to przede wszystkim wiara, nadzieja i miłość. Ale proszę Państwa, cnota to jest dar, ale i zadanie, bo to jest usprawnienie, pewna sprawność. Wiemy dobrze, tu podsłuchałem mimochodem gdzieś przy stole, ktoś mówił o językach obcych. Właśnie jak się nie używa języka obcego, ucieka. Z wieloma innymi rzeczami. Jeśli się nie ćwiczy na instrumencie, to ta sprawność wykonywania pięknej, poprawnej muzyki po prostu zniknie. Z mnóstwem rzeczy tak jest. Jeśli człowiek przestaje na przykład się regularnie ćwiczyć, na przykład w praktyce modlitwy, przyzwyczaja się, że wstanie, nawet się nie przeżegna, nawet mu przez myśl nie przyjdzie, że należałoby Bogu podziękować za przeżytą noc. Do wszystkiego się można przyzwyczaić. I do dobrego, i do złego. Więc cnota jest sprawnością, jest zadaniem, które wymaga współpracy. Ja bym porównał cnotę do jazdy na rowerze. Wiemy, jak to jest, że rower jest tylko narzędziem. Rower sam nie jedzie. Szybciej kręcę, szybciej jadę. Przestanę kręcić, niestety się wywalę. I coś podobnego jest z cnotą. Więc otrzymaliśmy usprawnienie, wiarę, nadzieję, miłość, ale one wymagają wysiłku, wymagają ćwiczenia się, pracy. I wtedy przynoszą efekt w postaci solidnego gmachu życia duchowego, życia chrześcijańskiego. I takiej współpracy, takich cnót, zwłaszcza wiary, nadziei, miłości, uczymy się od Najświętszej Maryi Panny, która, jak mówi pobożność katolicka, jest przyozdobiona wszelkimi cnotami. Właśnie z tej racji, że jest niepokalanie poczęta, że nie podlega ograniczeniom grzechu i jest, jak mówiliśmy to poprzednio, napełniona Duchem Świętym. Otrzymała pełnię Bożego daru, więc pełnię tych usprawnień. Maryja jest wzorem wszelkich cnót. I nie jest to tylko taki pobożny frazes, ale prawda teologiczna, wynikająca właśnie z dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Prześledźmy zatem oczywiście pokrótce, jak wygląda wiara Maryi. Maryja, czyli była osobą wierzącą, kiedyś wspomniany przeze mnie ojciec profesor Antoni Józafat Nowak postawił studentom bardzo kontrowersyjne pytanie. Czy Jezus był wierzący? Wszyscy mówią, tak. A ojciec profesor mówi, nie, Jezus nie był wierzący. Bo my mówimy o wierze w Boga. Chrystus Bóg nie wierzy. Jest Bogiem. To tak jakby ktoś mówił, wierzę w samego siebie. No trochę absurdalne. Chodzi o to, że wiara jest relacją do Boga, do Chrystusa. Kwestia wiary nie dotyczy Chrystusa. Chrystus jest Bogiem. To wiara dotyczy nas. Chyba że mówimy o ludzkiej naturze Jezusa Chrystusa. Ale to jest problem tak na marginesie. Więc w podobnym kontekście pytamy o wiarę Maryi. Jaka jest wiara Maryi? Otóż znajdujemy na kartach Pisma Świętego, które jest dla nas źródłem wiary i źródłem pobożności maryjnej. I znowu na marginesie dodam, że ojciec święty Paweł VI w 1974 roku wydał adhortację pod tytułem Marianis Cultus, niewielki dokument, który każdy czciciel Matki Bożej powinien dobrze poznać. Dlatego, że papież tam podaje kilka, można powiedzieć 10 takich zasad poprawnego kultu Matki Bożej, czy czci Matki Bożej. Wokół czci Matki Bożej narosło wiele różnych nieprawidłowości. Wiele jest takich zachowań czy form pobożności dziwacznych, manierycznych, które, jak napomknąłem wczoraj, mogą bardziej obrażać niż czcić Maryję. No, nigdy fałszywa pobożność, fałszywa cześć nie jest prawdziwym kultem. I między innymi to, co należałoby tutaj podkreślić, to mianowicie osadzenie pobożności maryjnej w tym, co jest źródłem wiary, a więc w Piśmie Świętym. Nie w jakichś ludowych wyobrażeniach, przesłaniach, jakichś mitach, ale w prawdzie Ewangelii, gdzie mamy przekaz wiarygodny tego, kim była Maryja. Wprawdzie szczupły, może nie satysfakcjonujący nas, ale prawdziwy. Na tyle bogaty, na tyle głęboki, że z kilku zdań o Matce Bożej możemy wyprowadzić całe mnóstwo wniosków. Natomiast często pobożność ludowa karmi się takimi wyobrażeniami na ten temat, które są bardziej projekcją jakichś naszych oczekiwań niż prawdą ewangeliczną. I dlatego sięgając do Pisma Świętego, do Ewangelii Łukaszowej, znajdujemy takie zdanie, kiedy Maryja przychodzi do świętej Elżbiety z wizytą. Co mówi święta Elżbieta? Błogosławionaś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Elżbieta daje świadectwo o swojej kuzynce, o świadectwo o jej wierze. I komentując to zdanie ewangeliczne, święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater pisze: wszystkie te słowa w pozdrowieniu Elżbiety mają doniosłą wymowę. Jednakże znaczenie kluczowe wydaje się posiadać to, co mówi ona na końcu. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Można postawić te słowa obok wyrażenia łaski pełna, pisze dalej Jan Paweł II, w pozdrowieniu anioła. Odsłania się w nich, podobnie jak w tamtych, zasadnicza treść mariologiczna, zasadnicza prawda o Maryi, która stała się rzeczywiście obecna w tajemnicy Chrystusa właśnie przez to, że uwierzyła. Pełna łaski przy zwiastowaniu anielskim oznacza dar Boga samego. Wiara Maryi, którą głosi Elżbieta przy nawiedzeniu, wskazuje na to, jak dziewica nazaretańska odpowiedziała na ten dar. Więc mamy świadectwo wiary Maryi. To, że Maryja stała się matką Syna Bożego, to jest przejaw jej wiary. Maryja uwierzyła, że to, co zwiastuje jej Archanioł Gabriel, jest prawdą i w mocy tej wiary mówi swoje fiat. Tak, niech mi się stanie. W ten sposób, jak dalej pisze święty Jan Paweł II, Maryja okazuje posłuszeństwo wiary. Podejmuje decyzję płynącą z wiary. Nie z pewności, nie z jakichś argumentów. Maryja nie żąda dowodów. Udowodnij mi, że to jesteś ty, anioł. Udowodnij mi, że Pan Bóg tak chce. Zauważmy, Maryja tylko stawia pytanie o swoją decyzję. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? W tym pytaniu jest sugestia, że Maryja powzięła ślub dziewictwa. Dlatego dziwi się, jak ja, dziewica, zostanę matką. Jak to możliwe? Ale nie żąda jakichś dowodów, tylko po prostu chce zrozumieć to, co jest jej zwiastowane. Czyli wiara, która szuka rozumu. Wiara, która chce potwierdzenia w poznaniu, ale nie żąda jakichś argumentów, dowodów. Anioł daje jej pewnego rodzaju argument, że twoja krewna Elżbieta, która po ludzku biorąc nie może być matką, stała się matką. Więc dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Maryja przekonana natychmiast mówi: tak, niech mi się stanie. Posłuszeństwo wiary. I to jest dla nas lekcja właściwej postawy. Posłuszeństwa wierze. I ojciec święty Jan Paweł II we wspomnianej encyklice komentuje to w ten sposób. Przy zwiastowaniu Maryja, okazując posłuszeństwo wiary temu, który przemawiał do niej słowami swego zwiastuna, poprzez pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego, w pełni powierzyła się Bogu. Odpowiedziała więc całym swoim ludzkim niewieścim ja. Zawierało się w tej odpowiedzi wiary doskonałe współdziałanie z łaską Bożą, uprzedzającą i wspomagającą, oraz doskonała wrażliwość na działanie Ducha Świętego który darami swymi wiarę stale udoskonala. Zauważmy, wiara Maryi znajduje natychmiast przełożenie na konkretne decyzje. To nie jest tylko jakaś wiara deklaracji, ale wiara działania. Posłuszeństwo wiary to jest też dla nas lekcja. My często mówimy, wierzysz, wierzę. No i co z tego wynika? Czy to się przekłada na życiowe decyzje? To jest pytanie, które sobie stawiamy w ramach rekolekcji. Czy moje decyzje, moje wybory, zwłaszcza te zasadnicze, życiowe, czy one wynikają z motywu wiary? Czy nie jest tak, że wiara to jest obszar Kościoła, niedzielnej mszy świętej, no, modlitwy codziennej, czyli tak jakby dwa obszary. Obszar mojej wiary i obszar mojej codzienności, pracy zawodowej i tak dalej. Zupełnie nie nakładające się. Posłuszeństwo wiary sprawia, że człowiek podejmuje decyzję przede wszystkim mając na względzie to, kim jest, że jestem człowiekiem wierzącym. Człowiek, który okazuje posłuszeństwo wiary, stawia sobie pytanie, czy Chrystus, czy Maryja postąpiłaby na moim miejscu w taki sposób? Jak ona by postąpiła? Jak Chrystus by postąpił na moim miejscu? To jest posłuszeństwo wiary w naszej praktyce. Właśnie z tej racji, że Maryja okazuje posłuszeństwo wiary, Święty Jan Paweł II pisze, że wiara Maryi przyrównana jest do wiary Abrahama, którego apostoł nazywa, Święty Paweł, nazywa ojcem naszej wiary. W zbawczej ekonomii objawienia Bożego wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza, wiara Maryi przy zwiastowaniu daje początek Przymierzu Nowemu. Bardzo ciekawe zestawienie. U początku Starego Testamentu, jeśli pamiętamy, jest wiara Abrahama, który uwierzył Bogu wbrew jakimkolwiek przesłankom. Otrzymuje jakiś wewnętrzny nakaz, idź, zostaw ziemię rodzinną, idź. Po prostu idź. Gdzie? Dokąd? Po co? Nie wiem. Idź, ja cię poprowadzę. To jest wręcz szaleństwo. Abraham uwierzył. Zostawia wszystko i idzie. Idzie w nieznane. I daje początek Staremu Testamentowi, daje początek historii zbawienia. Podobnie Maryja przez swoją wiarę daje początek Nowemu Testamentowi, Nowemu Przymierzu, bo uwierzyła. A gdyby Maryja nie uwierzyła, gdyby Maryja zaczęła właśnie mędrkować, dyskutować, on mówi, a ja to nie wiem, kto ty jesteś, a ty, czy ty jesteś anioł, a czy ty jesteś diabeł i tak dalej. Jakie byłyby losy ludzkości? Więc znowu, proszę Państwa, kolejny wniosek dla nas. Jak czasami heroizm wiary, ta odwaga wiary, takie nawet szaleństwo wiary ludzi świętych, jak bardzo zmienia historię ludzkości. Kiedyś Jan Paweł II napisał w jednym z, to konkretnie adhortacja, rekoncyliacja, penitencja o pokucie i pojednaniu, napisał, że historia ludzkości pisze się historią ludzkich sumień, moralnych wzlotów i upadków. Właśnie decyzje wynikające z posłuszeństwa wiary, one mają istotne znaczenie nie tylko dla nas, dla naszego zbawienia, ale dla innych. Weźmy na przykład kwestię powołań. Wspomnieliśmy święty Maksymilian. Jego wiara, jego determinacja, jego właśnie to zawierzenie Bogu i Maryi dokonuje jakichś jakościowych zmian w historii Kościoła, w historii ludzi, w historii naszego narodu. Czy znowu przywołajmy po raz kolejny przykład świętego Jana Pawła II, no, który dokonał tak istotnego wpływu na życie Kościoła, że przez następne stulecia nie da się tego wymazać z historii. Wiara jednego człowieka może radykalnie zmienić bieg historii. Kiedyś Czesław Miłosz napisał taki traktat moralny i tam jest takie, zapamiętałem taki czterowiersz, który mi bardzo się spodobał. Piszą coś takiego, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Jak powiedział już ktoś inny, możesz więc wpłyń na bieg lawiny. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. My jesteśmy takimi kamieniami, który może spowodować, że ta lawina pójdzie w inną stronę. To jest właśnie posłuszeństwo wiary, którego uczymy się od Matki Bożej. I dalej, śledząc tę wiarę Maryi, zauważamy, że ta wiara jest poddana brutalnej próbie. Z wiarą to jest tak, że ta wiara musi być poddana próbie. To jest jak złoto, które się w tyglu wytapia. Wiara nie jest sentymentem, nie jest tylko pobożnym skłonieniem główki w prawą czy w lewą stronę. Ale wiara musi być poddana próbie i takie to jest prawo rozwoju duchowego. Tu nie mamy czasu, żeby dać szersze wyjaśnienie oparte na przykład o doktrynę świętego Jana od Krzyża, zwłaszcza jego dzieło Noc Ciemna, gdzie dokładnie jest to pokazane, jak Pan Bóg poddaje próbie wiarę człowieka, chcąc go z sobą zjednoczyć. Ale wystarczy tylko na przykładzie Matki Bożej pokazać. Kiedy z maleńkim Jezusem idzie do świątyni jerozolimskiej, by go zgodnie ze zwyczajem, właśnie w duchu posłuszeństwa wiary, bo taki był przepis, że trzeba złożyć w ofierze pierworodnego syna Bogu, dokonać obrzędu oczyszczenia. Taka była tradycja starotestamentalna, więc wierność tym obowiązkom to jest także wyraz posłuszeństwa wiary. Kiedy Maria się znajduje w świątyni jerozolimskiej, starzec Symeon zapowiada jej brutalne doświadczenie. Miecz boleści przeszyje twoje serce. I tak się dzieje. Zaraz po tym, jak wracają do Betlejem, muszą uciekać, prześladowanie Heroda, zagrożenie życia, tułaczka po obczyźnie, a potem w tym ziemskim życiu, kiedy wrócili do Nazaret, 30 lat życia ukrytego. Maria wie, bo uwierzyła, że jej syn jest Mesjaszem, ale prawdopodobnie nic się nie dzieje. To jest też próba wiary. Przez 30 lat Jezus żyje w ukryciu. Żyje jak każdy inny. Zajmuje się pracą, najprawdopodobniej pracą ogrodnika. Wprawdzie mówi się o Jezusie, że był synem cieśli, no ale to nie znaczy, że syn cieśli musi się zajmować cieślarstwem. Zresztą święty Józef tak naprawdę nie wiemy, czym się zajmował, bo jest tylko mowa, że był, pamiętam dokładnie w tej chwili greckiego terminu, ale on oznacza pracownika drzewnego. Tak by to można powiedzieć. Czy ktoś, kto zajmował się jakąś obróbką drzewa. Ale co on z tym drzewem robił? Czy robił dach, czy meble, czy konfesjonały? Jak to jest taki żart, że pewien ksiądz zawsze, cokolwiek jaki temat by nie był, to zawsze mówił o spowiedzi. No i była uroczystość świętego Józefa. No więc ludzie myślą sobie, no dzisiaj świętego Józefa to już chyba o tej spowiedzi nie będzie mówił. A ten mówi tak, święty Józef był stolarzem, a stolarz robi konfesjonały, a konfesjonał służy do spowiedzi, więc dziś mówmy o spowiedzi. Otóż ciekawe spostrzeżenie dokonuje Roman Brandstetter, urodzony w Tarnowie, zmarły w Poznaniu przed kilkunastu laty. Jak wiemy, Roman Brandstetter, wybitny poeta, dramaturg, był Żydem, o czym wyraźnie pisze w swojej autobiografii, w swoich książkach. I to jest niesamowicie cenne, że on swoje doświadczenie wiary Abrahama, wiary żydowskiej, przekłada potem po nawróceniu na katolicyzm, na wiarę katolicką. Pokazuje przepięknie źródła naszej wiary w Piśmie Świętym. Jest taka urocza książka Krąg Biblijny, o czym jeszcze, mam nadzieję, wspomnę. Otóż Brandstetter zauważa, że wszystkie przypowieści Jezusa dotyczą ogrodnictwa, uprawy roli. Winnica, ptaki, kwiaty na polu, zboże i tak dalej. Nie ma w przypowieściach Jezusa ani jednej aluzji do pracy rzemieślnika drzewnego, ale właśnie do pracy na roli. Więc z tego Brandstetter wnioskuje, że Jezus był ogrodnikiem lub kimś, kto pracował na roli. I właśnie przez 30 lat życia ukrytego nic się nie dzieje. Maria jest świadkiem tej codzienności. Jej wiara, że nadal jej syn jest Mesjaszem. Ona uwierzyła, nie wątpi. Dalej, jej wiara zostaje brutalnie poddana próbie na Golgocie. Ona wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, a widzi, jak ludzie nim poniewierają. Stoi pod krzyżem i cierpi, jak matka. Ale jej cierpienie, trzeba sądzić, że było daleko głębsze niż tylko takie ludzkie, kiedy matka patrzy na katuszę swego syna, ale cierpi też, mając świadomość obietnicy, jaką otrzymała. A widzi, co się dzieje. Że właściwie obietnica, że on wyzwoli Izraela, że Jezus zbawi świat, ta obietnica zdaje się ponosić klęskę. Jan Paweł II pisze o tak zwanej kenozie wiary. Grecki termin kenoza oznacza właśnie taki rodzaj niezwykle brutalnej próby odarcia z wszelkiej nadziei, z wszelkich przesłanek, które dawałyby człowiekowi pewność. Ale bardzo znamienne jest taki szczegół w Ewangelii Janowej, kiedy ewangelista Jan pisze, że Maryja stała pod krzyżem. To było wbrew ówczesnej tradycji, wbrew obyczajom. Ktoś, kto w tamtej kulturze, w tamtych czasach, kto doznawał rozdzierającego bólu, jak to mamy szereg innych przykładów na kartach Biblii, zwłaszcza kobieta, powinna się była tarzać po ziemi, ziemię, piach, czy co tam było pod ręką, rzucać sobie na głowę, czy po prostu siebie wręcz upadlać, to był wyraz rozpaczy, wyraz bólu. Maryja stoi pod krzyżem z godnością. Nie wije się w konwulsjach, w bólu, w jakichś spazmach. Stoi. To jest przejaw też tej siły wiary. Wiary poddanej brutalnej próbie, ale jednak wiary wytrwałej. To jest właśnie kenoza wiary. I to jest, proszę Państwa, znowu dla nas kolejna lekcja, że czasem przychodzą właśnie takie próby w życiu. Cierpienie, choroba, jakieś nieszczęście, niepowodzenie. I można złorzeczyć Panu Bogu i ludziom, i można się złościć, denerwować, rozpaczać. I co to zmieni? Można próbować na wszelkie sposoby jakoś się wybronić z tych prób. A można, tak jak Maryja, zawierzyć do końca, aż do progu ciemności, kiedy już nic człowiek nie widzi. Jest taki obraz, czy taka anegdota, jak płonie dom i dziecko na poddaszu, dzieci uciekły na poddasze przed ogniem, no ale niestety kłęby dymu i tam dosięgają. Dziecko stoi w oknie, woła pomocy, a ojciec z dołu mówi: skacz. W tym dymie dziecko nic nie widzi. Mówi: tato, ja cię nie widzę. Nie szkodzi, skacz, ja cię widzę. No i teraz pytanie, skoczy dziecko w ten kłęby dymu, czy nie skoczy? Jeżeli się przerazi, no to zginie. Ale jeżeli skoczy, zaryzykuje, wpadnie w ramiona ojca. I to jest właśnie kenoza wiary, że czasem człowiek już nic nie wie. Dlaczego? Panie Boże, co ja takiego zrobiłem, że mnie dotknęło takie czy inne nieszczęście? Nic nie zrobiłeś. Chodzi o to, aby się okazała siła twojej wiary. Twoja wiara została poddana próbie i zostanie stokrotnie w ten sposób wynagrodzona. I mili Państwo, dochodzimy do granicy czasu, tylko napomknę. W ten sposób właśnie, mówiąc o wierze Maryi, odkrywamy jednocześnie ufność, nadzieję, jaką Matka Boża przekazuje. Maryja ufa. Wiara i ufność, czy nadzieja, to są dwa oblicza tej samej, można powiedzieć, monety. Trudno wyobrazić sobie wiarę bez nadziei i nadzieję bez wiary. Nadzieja to jest właśnie pewność oparta na przesłankach wiary o dobru, jakie Bóg daje, o dobru, jakim Bóg jest sam. To dobro jest, ale jeszcze nie jest naszym udziałem. Ale ono obiektywnie jest. To nie jest tak, że dopiero coś będzie. Ono jest. Tylko ta droga do tego dobra jeszcze jest przed nami. Tę drogę musimy pokonać. Jeżeli tej drogi nie pokonamy, no to nie osiągniemy celu. A nadzieja daje nam siłę do pokonania tego, co już oczami wiary widzimy. To jest tak, jak wspomniana pielgrzymka wczoraj. Mamy cel, widzimy wieżę jasnogórską, ale trzeba tam dojść. I ten wysiłek, jaki trzeba podjąć, by ten cel osiągnąć, to jest właśnie nadzieja. Maryja żyje nadzieją, jest matką naszej nadziei. I kończąc tę refleksję, bo obiecałem, że skończę na czas, co się nie uda, chcę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że nadzieja wiąże się z czasem. I znowu tutaj weźmy poprawkę na inne pojęcie czasu, jakie jest w Biblii, jakie jest w przestrzeni życia duchowego. My operujemy czasem chronos. Właśnie ten czas jest nieubłagany. Czas chronos to jest czas zegarowy. Czas beznamiętnie wyznaczany skokami wskazówek czy tykaniem zegara. Ale zauważmy, mamy inne doświadczenie czasu. Kiedy kaznodzieja nudzi, kiedy mówi smętnie, sennie, patrzymy na zegarek, no chyba stanął, bo ciągle się, prawda, nic się nie zmienia. Ten czas się potwornie dłuży. Albo kiedy czekamy na przyjazd kogoś, kogo kochamy, tęsknimy za nim, ten czas no, strasznie się dłuży. Ale jak przyjedzie, to ten czas potwornie ucieka. Nie wiadomo, kiedy zleci ileś tam godzin i nawet się nie spostrzeżemy. Zauważmy, względność czasu, a zegar beznamiętnie sobie tyka. Czas chronos, grecki, takie pojęcie czasu, i czas kairos. Ten czas kairos to jest czas naszego przeżycia. Miarą czasu kairos jest zaangażowanie, miłość. I w Biblii mamy ten pojęcie czasu kairos, nie chronos, kairos. Właśnie ten problem pytania o lata. Dla autora biblijnego nie jest ważne, ile tam lat upłynęło. To jest sprawa nieistotna. Ważne, że te wydarzenia wyznacza Bóg swoją interwencją. Święty Paweł w liście do Galatów pisze, usłyszymy to przed Bożym Narodzeniem i w Boże Narodzenie, gdy nadeszła pełnia czasu. My zastanawiamy się, a co wyznacza tą pełnię czasu? Ile tego czasu upłynęło? W kolędzie śpiewamy, że tam upłynęło 4000 lat. Zmieniono, śpiewa się, że tyle tysięcy lat czekamy, nie? Raz cztery, raz tyle, tam zmieniają w kolędzie te słowa. Tak naprawdę my nie wiemy, ile ludzkość czekała tysięcy lat na przyjście Mesjasza. Ale właśnie święty Paweł mówi o pełni czasu. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty. Tę pełnię czasu wyznacza Boża interwencja, Boże działanie. I właśnie nasza nadzieja powinna się kierować nie czasem chronos. Panie Boże, no czekam już tyle lat. Powiedzmy małżeństwo oczekujące dziecka. Panie Boże, 10 lat czekamy na dziecko. No ileż wreszcie będziemy czekać? Albo ileż lat ja będę jeszcze się musiał leczyć i tak dalej, i tak dalej. Różne pytania stawiamy Panu Bogu. Pytania o miarę czasu. Pan Bóg zna. To Pan Bóg wyznacza czas kairos. I Jego interwencja w sobie wiadomym czasie, w Bogu wiadomych okolicznościach jest odpowiedzią i potwierdzeniem tej próby wiary i zarazem potwierdzenie nadziei, która nigdy zawieść nie może.